Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura, a dzisiaj z nami w studiu Urszula Kozakowska-Zaucha, kuratorka wystawy Malczewski Romantyczny. To już zupełnie ostatnie przygotowania do wernisażu, który zaplanowany jest na jutro. Jacek Malczewski, romantyczny. No, chwilę temu bardzo krótko próbowałam ustalić, czy to jedyna twarz, ale właściwie myśląc o Malczewskim, to tak jak powiedziałaś, wyłania się wiele twarzy. Nie trzeba nawet zbyt wiele wiedzieć, czytać, być wielkim erudytą, po prostu wystarczy popatrzeć na jego obrazy. Więc skąd ten romantyzm się wziął?
Malczewskiego formował romantyzm. Malczewski urodził się w takim domu, tak był wykształcony, takie rzeczy czytał, że jednak ten romantyzm, mimo że go osobiście nie dotknął, gdzieś w tyle głowy pozostawał i chyba automatycznie sięgnął do niego. Był też ukształtowany artystycznie w Krakowie.
Chociaż w Krakowie się nie urodził.
W Krakowie się nie urodził.
Nam się wydaje, że jest kwintesencją Krakowa.
Ale Radom, gdzie się urodził, ma przecież wspaniałe muzeum Malczewskiego i ono w pierwszej kolejności się przyznaje, gromadząc i obrazy, ale przede wszystkim pamiątki po Malczewskim. Natomiast artystycznie, już bezapelacyjnie uformował go Kraków i cień Jana Matejki, którego on oczywiście znał, ale przeciw któremu się zbuntował. On w pewnym momencie powiedział, jeszcze jako młody student, że on w cudzych homontach nie może maszerować i to był przytyk właśnie do Matejki, że on chce iść swoją drogą, nie chce iść tą drogą matejkowską i próbował, aż w końcu poszedł własną drogą, rzeczywiście wyjątkową, taką, z którą go kojarzymy też.
Właśnie. Zresztą Jan Matejko bardzo był przywiązany do Jacka Malczewskiego i w zasadzie miał nadzieję, że będzie jego takim artystycznym spadkobiercą, prawda?
Takie były oczekiwania, no ale właśnie osobowość Malczewskiego nie pozwoliła mu iść śladem mistrza. Chciał być sobą.
Trafił swój na swego.
Panowie wręcz się, nie wiem, czy pokłócili, czy obrazili. Matejko nie bywał do pewnego momentu w pracowni Malczewskiego. Dopiero pod koniec życia odwiedził go i zaakceptował to, co Malczewski malował.
Tak, czyli romantyzm, można powiedzieć, trochę miał w genach, trochę miał z domu. Poszedł zupełnie inną drogą, tak nam się wydaje. Niemniej jednak dzisiaj badacze chyba nie mają problemu z tym odcyfrowaniem romantycznych kodów w jego twórczości, co trochę jest zaskakujące, bo dotąd postrzegaliśmy go przede wszystkim w kontekście symbolizmu młodej Polski. No ale gdzieś to się zatraciło, prawda?
Ale cały Kraków, który odwiedza Sukiennicę, kojarzy śmierć Elenaja. To jest to najbardziej takie oczywiste, romantyczne, malarskie dzieło Malczewskiego, w którym on ilustruje Angelego Słowackiego. I do tego Słowackiego wielokrotnie sięga, zwłaszcza właśnie do Angelego, ale też pojawia się Beniowski. My też pokazujemy takie inspiracje troszeczkę wyrosłe z Mickiewicza, z ballad i romansów, sięgania do podań ludowych. Także co chwila, nawet w tej najbardziej dojrzałej twórczości, te akcenty inspiracji romantyzmem się pojawiają.
Tak. Czy znał jakoś z autopsji ten świat powstań Sybiru? Oczywiście nie mówię o jego doświadczeniu, tylko o ludzi.
Znał ludzi, opowiadania, relacje, które słyszał w domu rodzinnym. Znał literaturę, znał ilustracje Artura Grottgera, znał wiersze Lenartowicza i to wszystko stworzyło w jego głowie obraz, który potem przekazywał na swoich obrazach. I co ważne, on nie tworzył takiej laurki tym Sybirakom. Sybiracy, którzy pojawiają się na obrazach Malczewskiego, są zwykłymi ludźmi, pełnymi nieszczęśliwymi, zrezygnowanymi. Wręcz nawet zarzucano mu, że jako modeli używa jakichś, no trzeba to powiedzieć, bo to padło, zwierzynieckich pijaczków. Nie są bohaterami, są po prostu przegranymi ludźmi bez nadziei.
Tak, takie obrazy także zobaczymy. Notabene śmierć Elenai to rzeczywiście jeden z takich najważniejszych obrazów w Sukiennicach, chociaż tam są same najważniejsze obrazy, jeśli chodzi o polską sztukę, ale akurat tego obrazu na wystawie twojej nie zobaczymy.
Nie zobaczymy, bo jakby wydaje mi się, że jeżeli ktoś bardzo będzie chciał, może wybrać się do sukiennic, ale nie zostawiamy widzów bez śmierci Elenai, bo my mamy swoją sukiennicową, natomiast Malczewski stworzył kilka równie efektownych wersji, gdzie ta piękna blond kobieta znów zachwyca, znów zdaje się usypiać, nie czuje się tego pierwiastka śmierci. I prezentujemy trzy inne wersje śmierci Elenai, w tym też szkice do tej naszej sukiennicowej. Także jest to jakaś nowość, poszerzenie naszej wyobraźni i pokazanie właśnie sposobów myślenia Malczewskiego.
Tak, do tematu nieznanych obrazów jeszcze wrócimy, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle ważny wątek tej wystawy, ale o wystawie za chwilę. Jeszcze przez moment chciałabym trochę się cofnąć w historii. Kiedy myślimy o romantyzmie w polskiej literaturze, no to zachwycamy się nim, tak trochę po gombrowiczowsku mówię, ale no to jest rzeczywiście bardzo mocny moment, wybuch przede wszystkim poezji, początki też takiego nowoczesnego dramatu. Natomiast jeśli chodzi o polskie malarstwo, to no, mam wrażenie właśnie, że ten romantyzm przez Malczewskiego został wyrażony, ale w tym romantycznym okresie chyba nie było takich wielkich osobowości. Wspomniałaś o Grottgerze. Jak to wyglądało?
No więc właśnie tak mi się wydaje. Zresztą też to jest taka pytanie do widzów, może zaczepienie, czy przypadkiem Malczewski nie był ilustratorem, odpowiednikiem tego, co stworzyła literatura romantyczna, nasza polska, a czego zabrakło właśnie równolegle w malarstwie, czy po prostu te parędziesiąt lat nie sprawiło, że dopiero wtedy dorośliśmy do popatrzenia i takiego bardziej lub mniej dosłownego zilustrowania romantyzmu.
Tak, bo to właśnie nie tylko ilustracja, ale także komentarz do tego, co się przydarzyło. Przemyślenia Malczewskiego.
To są przemyślenia, to jest sięgnięcie do filozofii, popatrzenie też na wielkość artysty, na jakąś indywidualność. To wszystko u Malczewskiego się pojawia.
Ciekawa rzecz, a czy mamy takich artystów właśnie romantycznych, którzy mogli być dla niego inspiracją, czy... Inspiracją był on sam.
Inspiracją był on sam. Oczywiście patrzył na to, co się dzieje w Europie, ale bardziej pod kątem symbolizmu, bo to choćby do porównania z Böcklinem, z Hodlerem. Natomiast romantyzm w przypadku Polski, w przypadku zwłaszcza Malczewskiego, był trudny, bo był nasz, był polski.
Tak. Do Jacka Malczewskiego w kostiumie romantyka w naszej audycji w Radiu Kraków Kultura. Wracamy już za moment. Malczewski, romantyczny. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. W gmachu głównym trwają w tej chwili ostatnie przygotowania. Wczoraj jeszcze Urszula Kozakowska-Zaucha, kuratorka tej wystawy. Urszulo, wczoraj jeszcze nie wszystko wisiało na ścianach. Takie chyba ostatnie już poprawki.
Już ostatnie poprawki, ostatnie dowieszenia. Jeszcze mamy szansę, że jeden obiekt dzisiaj dojedzie. No i na jutro to musimy być gotowi.
I będziecie jak zwykle w Muzeum Narodowym w Krakowie. Bardzo ciekawe kolory ścian. Taki kolor, rzekłabym, trochę śliwka.
Trochę fiolet, trochę hiacynt i to właśnie nie bez ale, bo to nie był pierwszy lepszy kolor, tylko rzeczywiście on był poprzedzony długimi, czasami napiętymi dyskusjami, ale jednak aranżerka wystawy Magda Bujak wyczuła Malczewskiego i zaproponowała fiolet, który jakby co chwilę okazuje się bardzo trafnym kolorem. Już począwszy od tego, że Jacek, czyli hiacyntus, czyli hiacynt, czyli kolor fioletowy, ale też fiolet, który w pierwszej lepszej encyklopedii jest rozszyfrowywany jako kolor buntu, poszukiwania, kolor nadziei. To jest cały Malczewski. Wreszcie okazuje się, że na co drugim, co trzecim obrazie Malczewski po ten fiolet sięga, więc te obrazy idealnie wpisują się w kolorystykę ścian. Też wielkie podziękowania i ukłony dla aranżerki, która patrzyła na Malczewskiego z jednej strony jako na malarza wielkiego, monumentalnego. Stąd zaproponowała aranżację momentami monumentalną, ale tak zaaranżowała ściany, że ona traci tą swoją ciężkość, wciąga nas, powoduje, że chcemy błądzić, chcemy dalej, chcemy jeszcze coś zobaczyć. Także no mam nadzieję, że widzą taki sposób prezentowania Malczewskiego przypasuje i pomoże.
Tak, bardzo dobrze, że też o tym mówimy. Za chwilę już opowiemy szczegółowo o samej ekspozycji, ile jest prac, jakie wątki, motywy tam dominują. Ale samo pokazywanie, aranżacja to jest też wielki temat przecież w muzealnictwie i najwybitniejsi artyści się często właśnie aranżacją zajmują. Ale dotknęłaś tematu koloru i może się zatrzymajmy chwilę, bo no to jest fenomenalne odkrycie dla mnie na tej wystawie. Nigdy nie myślałam o Malczewskim w kontekście koloru, jednak te znaczenia, symbole, te historie zawarte, rebusy wręcz zawarte w jego obrazach wydawały się najważniejsze, a ta wystawa nieoczekiwanie pokazuje, że on był wyśmienitym kolorystą, że to był dla niego równie ważny, no w każdym razie ważny temat malarski.
Dokładnie tak. Pokazujemy Malczewskiego od początku twórczości do końca i rzeczywiście obcując nim, patrząc non-stop na te obrazy, odkrywamy, że te kolory się trzymają, zwłaszcza pod koniec życia, kiedy on już pod względem formy troszeczkę zaczął odpływać, może niepotrzebnie patrzył na to, co się dzieje współcześnie, nie zawsze mu wychodziło, natomiast zawsze kolor był idealnie zharmonizowany, czasami zaskakujący, czasami odważny, jak na artystę przełomu XIX-XX wieku. Jeszcze inaczej wyglądają szkice malarskie, gdzie on pozwalał sobie na niebywałą fantazję i na przykład cienie robił właśnie takimi różnymi odcieniami intensywnych fioletów oczywiście. Także wychodzi właśnie doskonały, a przede wszystkim odważny kolorysta.
Szkice malarskie też będziemy oglądać, mam nadzieję.
Będą szkice malarskie, ale też chcemy troszeczkę odczarować Malczewskiego, bo są i szkice malarskie fenomenalne, ale są też takie, które gdzieś zapewne schował do szuflady i my w przestrzeni warsztatu artysty, pracownia, więc takiego bardziej roboczej przestrzeni dla niego te szkice pokazujemy, będą też szkicowniki, będą też rysunki szkicowe jakby do konkretnych kompozycji. Także staram się, żeby ten Malczewski był jak najszerszy.
No to od razu powiemy jeszcze, że nie tylko malarstwo, nie tylko szkice, nie tylko rysunki, ale jest również marionetka z zielonego balonika.
No jest, bo jednak Malczewski to bywa,
bo była, jest,
a Malczewski no, był w Krakowie, mieszkał w Krakowie, był ważną personą Krakowa. I co prawda zielonego balonika podobno nie lubił, bo mu ten dowcip zielono-balonikowy nie pasował. No to jednak szopka zielonego balonika pociągnęła wątek Malczewskiego. Wojżeleński napisał kuplet o Jacku Symbolewskim, że to ni to pies, ni to bies, jakby akcentując tą manię Malczewskiego do przebierania się i portretowania się w różnych strojach. A Ludwik Puszedł zaprojektował marionetkę o twarzy Malczewskiego w surducie, ale z nóżkami satyra. Tak. I jeszcze z czymś, ale to trzeba przyjść zobaczyć.
Oczywiście, to naprawdę jeden z wielu powodów, ale rzeczywiście może coś, co się nie bardzo kojarzy z Malczewskim, który jednak, szczególnie jeśli patrzymy na jego autoportrety, emanuje powagą. Ale powiedziałaś, że miał wiele twarzy i właściwie jak to rozumieć?
Na portretach miał jedną twarz i zawsze to była twarz niezmieniająca wieku. Był to przystojny mężczyzna w odpowiednim wieku, natomiast się przebierał. Non stop zmieniał swoje kostiumy. To były damskie bluzki, to były fartuchy stylizowane na zbroje rycerskie, jakieś berety. I tu odbywała się cała błazenada. Natomiast twarz, wyraz twarzy zawsze sugerował, że to jest pewny siebie, pewny swojej wielkości artysta. Ja troszeczkę to łączę z tym, co Przybyszewski mówił, że artysta jest panem panów i Malczewski był takim przykładowym panem panów. I dopiero z końcem życia jakby dociera do niego to przemijanie i troszeczkę pokornieje. Te przebrania są coraz bardziej smutne, twarz starzeje się i jakby Malczewski się żegnał ze swoją twórczością i z nami.
Ale rzeczywiście zwróciłaś uwagę na niezwykle ważną rzecz. On w zasadzie na większości swoich obrazów ma te 40 lat, tak? Tak,
tak, no jest właśnie takim przystojnym, efektownym.
Przede wszystkim pewnym
siebie. Pewnym siebie, dumnym mężczyzną. Na przykład nie jest Boznańska, która jest tak niekobieco, wręcz wszystkie swoje zmarszczki pokazywała i starzejącą się twarz. On jest.
Ależ to nowoczesne notabene, tak. Ad vocem do Boznańskiej. To bardzo takie młodopolskie rzeczywiście. A propos przebieranek, to dotyczyły tylko sytuacji w pracowni, czy na przykład pojawiał się w tej przysłowiowej pelerynie.
Zapewne w pelerynie chodził, ale nie wiemy nic o tych przebierankach. Wręcz słyszałam, że on był takim bardzo spokojnym, dobrym człowiekiem, że to może rzeczywiście jakaś inna twarz tu, inna twarz tu.
Tak, zresztą ta marionetka z zielonego balonika pokazuje takiego zupełnie statecznego pana, który mógłby być jakimś radcą albo urzędnikiem.
Mężem aptekarzowej.
Na przykład. To jest prawda. No dobrze, no to już prawie wszystko wiemy z tych towarzyszących wystawie kontekstów. Będziemy odkrywać Malczewskiego romantycznego. Myślisz, że odkryjemy... No, zastanawiam się, 5., 6. wieszcza z tym, że właśnie w dziedzinie sztuk wizualnych.
Na pewno my byśmy chcieli, ale Malczewski zaskakuje i to czasem in plus, czasem in minus, więc to zostawiam widzom do sądu.
Mhm. Ale czy potęga myśli, potęga wyobraźni, kreacja, którą niewątpliwie jest dzieło Malczewskiego, daje podstawy, by umieszczać go pomiędzy tymi największymi romantykami? Trudne pytanie.
Trudne pytanie, tak, bo fantazja rzeczywiście jest no, wręcz na skalę współczesną i to mógłby śmiało tutaj wstawać szranki z najbardziej popularnymi pisarzami choćby. Natomiast tak. Nie wiem, jak to ma się do choćby no, szalonych, wielkich naszych wieszczów. Malczewski może czasami aż zanadto, bo jak patrzymy na niektóre obrazy, to tych symboli, symbolików, rebusów na jednym obrazie czasami jest za dużo. Może czasami przesadza. Może tak chciał.
Tak. I myślę, że łatwiej będzie odpowiedzieć na to pytanie po prostu oglądając wystawę, która za chwilę, czyli dosłownie jutro, wyłoni się przed publicznością. Może wnioski będą prostsze, bardziej oczywiste. No to za moment meldujemy się na wystawie w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura dzisiaj o Jacku Malczewskim, ale romantycznym. To wszystko a propos wielkiej wystawy, której wernisaż jutro w Muzeum Narodowym w Krakowie, w gmachu głównym. Urszula Kozakowska-Zaucha jest kuratorką tej wystawy. No to może trochę takich kuratorskich informacji nam się należy teraz, żeby się dobrze przygotować. Powiedziałam, że to jest duża wystawa i to często się mówi duża wystawa, ale ta naprawdę jest wielka.
Taką mamy nadzieję i tak nam się wydaje, bo to jest ponad 170 obrazów, właśnie szkiców, szkicowniki, więc w naszym krakowskim muzeum jest to jedna z większych wystaw Malczewskiego.
Z tym, że oczywiście nie jest to pierwsza wystawa Jacka Malczewskiego oczywiście. I tutaj, jeśli mówimy o tym wątku odkrycia, za chwilę go rozwiniemy, to trzeba też powiedzieć, że Malczewski jest dobrze obecny i w krakowskich zbiorach, i w krakowskim muzeum.
W krakowskim muzeum, we wszystkich muzeach, bo de facto myśmy... Tak mówiąc brzydko, ściągali obrazy z galerii wielu polskich muzeów, za co oczywiście też dziękujemy. Natomiast takim plusem tej wystawy są kolekcje prywatne. Znowu podziękowania dla kolekcjonerów, którzy uchylili nam swoich kolekcji i pozwolili na niecałe pół roku ogołocić ściany domów, żeby państwo mogli tutaj w Krakowie oglądać rzeczywiście bardzo świeże, nieznane dzieła Malczewskiego, niektóre prezentowane po raz pierwszy. No więc możliwe tylko do obejrzenia do lipca. Potem wracają do tych zamkniętych kolekcji.
Tak, dużo tego jest w krakowskich domach, w krakowskich kamienicach, bo wiadomo, że był płodnym artystą.
Był płodnym. Parę tysięcy dzieł na pewno namalował. Wciąż się pojawiają nowe. Nie wiem, ile jest w Krakowie. Chyba tego nikt nie wie. Chcielibyśmy bardzo wiedzieć, zobaczyć, bo znając katalogi wystaw przedwojennych, wiemy, jak wspaniałe obrazy, które do tej pory nie wypłynęły, namalował. Znamy też dzięki Amalii Krieger, córce Ignacego Kriegera, która przefotografowała bardzo dużą część spuścizny Malczewskiego w Krakowie, prawdopodobnie w jego pracowni. Te zdjęcia są zachowane. No i wciąż wiele, wiele obrazów jest przedmiotem marzeń, że nuż odkryjemy, a nuż ktoś upubliczni któryś z tych obrazów, bo to rzeczywiście wtedy powstałaby fenomenalna opowieść o Jacku Malczewskim i o tych wielu, wielu twarzach rzeczywiście artysty.
Tak, jego twórczością i w ogóle sztuką przełomu wieków zajmujesz się od wielu lat. Powiedz, czy kwerenda do tej ekspozycji przyniosła jakieś odkrycia również dla ciebie jako kuratorki i właściwie kustosza muzealnego, więc to jest bardzo szczególna też perspektywa.
Tak, bo oczywiście w pewnym momencie pod tą pantoflową. Po prostu poszła w jej, że muzeum przygotowuje wystawę i jeszcze przedwczoraj ktoś przysłał mi nieznany obraz Malczewskiego, tylko niestety już za późno, bo jest to wystawa w moim życiorysie, chyba pierwsza, na której nie ma wolnej ściany, więc już no niestety nie możemy żadnych kolejnych Malczewskich dowieszać, ale je wszystkie chłonę i kto wie, może jeszcze kiedyś, jeszcze pod innym kątem na Malczewskiego popatrzymy.
Nie było tego pytania w scenariuszu, ale zastanawiam się, wiele tych wystaw poświęconych Malczewskiemu było dotąd w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ostatnia przy okazji chyba jednej z rocznic.
Tak, ostatnia była w 2009 roku. Też miałam okazję i zaszczyt robić, to były potrzeby sztuki, czyli patrzenie na takie inspiracje, na problemy artysty. Też pokazywaliśmy bardzo dobrą i dużą kolekcję z Galerii Lwowskiej. To jeszcze parę dziesiąt chyba lat temu. Mhm. Natomiast to najczęściej troszczy się o Malczewskiego Muzeum w Radomiu, jako to muzeum w rodzinnym mieście artysty. A doskonałą kolekcję, którą rzeczywiście warto zobaczyć, ma Poznań dzięki Raczyńskim, czyli przyjacielowi, mecenasowi Malczewskiego, który rzeczywiście zgromadził te najwspanialsze dzieła sztuki, których kilka przyjechało teraz do Krakowa.
Tak, chociaż od razu powiedzmy, że to z jednej strony jest wystawa szedewrów, bo znajdą tu państwo no, choćby śmierć Elenai, chociaż nie jest to obraz, jak już powiedziałyśmy, z sukiennic. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że te wszystkie najbardziej znane obrazy typu melancholia już, żeby z grubej rury jakiś przykład się pojawił, przepraszam za kolokwializm, to nie jest taka wystawa. To nie jest wystawa pod tytułem The Best Of, tylko to jest wystawa, która ma swój wyraźny wątek, traktat, który pokazuje trochę innego Malczewskiego niż tego, którego znamy.
To jest ten klucz właśnie romantyczny, czyli jakby staraliśmy się dobrać obiekty pod kątem romantyzmu, ale też romantyczności Jacka Malczewskiego. Więc oczywiście są obrazy uwikłane w te wątki powstańcze, sybirskie, w Słowackiego, śmierć Elenai, ale jest o wiele przyjemniejszy, de facto nieznany chyba, wątek tej fascynacji Malczewskiego podaniami ludowymi i jego interpretacja. Malczewski zaprasza na podkrakowskie pola, czy na Dunajec rusałki, chimery, fauny i to towarzystwo spotyka tam ubranych w stroje krakowskie, na przykład pastuszków i Malczewski tworzy no całkiem nowy, bardzo przyjemny i zastanawiający świat. Pokazujemy też ten wątek anielski, tak ważny i dla romantyzmu, i dla romantyczności, który Malczewski podjął za Teofilem Lenartowiczem, to są niesłychanie wdzięczne, malutkie kompozycje, w których anioły spotykają zazwyczaj pastuszków i zaprzyjaźnione wędrują znowu przez te podkrakowskie pola. Pojawiają się drapieżne chimery, przy czym też przewrotny Malczewski te chimery uczynił drapieżne tylko i wyłącznie w kontakcie z artystą. Natomiast jeżeli taka chimera gdzieś właśnie wśród zbóż spotyka pastuszka, to jest jego najlepszą przyjaciółką i wręcz Malczewski namalował scenę, w której pastuszek robi pedikur takiej chimerze.
Taka chimera ma jakąś taką łapę niczym z filmu fantasy.
Tak, to
jakiś
taki jest
stwór.
Harry Potter by się przestraszył. Natomiast nasze pastuszki są zaprzyjaźnione z nimi.
Tak, czyli piękna mieszanka z jednej strony i motywów romantycznych, motywów starożytnych, motywów biblijnych, niezwykłe bogactwo wyobraźni artysty i też no, trochę taka ścieżka pewnej może ucieczki w świat wyobraźni. Dzisiaj mam wrażenie, te wątki w nas bardzo mocno rezonują. Chwilę temu byłam na próbie snu nocy letniej w Starym Teatrze i okazało się, że właściwie no właśnie ten sen, czyli znowu imaginarium tego innego świata, wydaje się twórcom dzisiaj bardzo bliskie.
No chyba tak świat nas do tego przyzwyczaił i takie są nasze oczekiwania, że on Malczewski daje doskonałą odskocznię do pozostawienia świata na zewnątrz i wejścia w ten romantyczny świat, który tworzy. Te chimery, one są straszne, ale zdają się dzięki Malczewskiemu okiełzane i im z przyjemnością wędrujemy właśnie oczami Malczewskiego przez stworzony przez niego świat. Malczewski jeszcze ma to do siebie, że bawi się trochę z nami. To znaczy, jak patrzymy na te obrazy, to zawsze możemy znaleźć jakiś kwiatek, jakiegoś ptaka, jakieś zwierzątko, które coś znaczy i jeżeli, wykorzystując najbardziej oczywisty w tej chwili przedmiot, czyli internet w komórce, sprawdzimy, co znaczy na przykład gałązka lipy, którą trzyma Malczewski, okazuje się, że to jest symbol przemijania i wtedy możemy pobawić się w całkiem inną interpretację tego obrazu. Oderwać się od tego, co się dzieje, tylko rzeczywiście grać z Malczewskim.
Tak, no niezwykły świat. Około 170 obrazów w Muzeum Narodowym w Krakowie. Właściwie trochę w głowie się kręci od tych wszystkich symboli, które, jak powiedziałaś, są rebusami, nierzadko trudnymi do odczytania. I jeszcze jedna grupa obrazów, które bardzo też poruszają, one nie są w jednej grupie rozproszone, to są Malczewskiego pejzaże. Właściwie skoncentrowani na tych przekazach symbolicznych, trochę pomijamy fakt, że był wybitnym pejzażystą i nawet jeśli to nie jest autonomiczny pejzaż, tylko gdzieś tam w tle, to robi niezwykle nowoczesne wrażenie, takie mam wrażenie.
No Malczewski w pejzażach ujawnia się rzeczywiście jako doskonały malarz. Tu nie potrzebuje tych dodatków symbolicznych czy portretowych. Rzeczywiście jest wrażliwym, bardzo dobrym kolorystą. To znowu potwierdza właśnie jego wyczucie barw. Bardzo odważnym malarzem, bo prezentujemy i pejzaże takie bardzo, bardzo realistyczne, działające klimatem, nastrojem, ale też na przykład pojawia się pejzaż, który jest totalnie zwariowany kolorystycznie. Gdybyśmy wycięli chimerki, które się gdzieś pojawiają w rogu, to śmiało byśmy mogli ten pejzaż porównywać z pracami bardziej awangardowych malarzy pokolenie niżej wręcz.
Tak. I Malczewski uśmiechnięty trochę do nas. To może być naprawdę ogromne, gigantyczne odkrycie, prawda?
To jest takim...
Znaczy z obrazów się nie uśmiecha, ale pokazując nam choćby swoje właśnie pejzaże.
Malczewski się uśmiecha do nas. Właśnie ja lubię, bo wiem, że jednak wystawa jest pewnym wysiłkiem, wymaga skupienia z tej rozmowy z obrazem, więc jest taki moment troszeczkę lżejszy, kiedy właśnie pojawia się zielony balonik, pojawiają się karykatury, które Malczewski rysował. Gdzieś przy okazji, bo one są rysowane na papierkach z Grand Hotelu, na jakichś serwetkach, na których maluje, czy rysuje siebie w bardzo trafny sposób, maluje krakowskie towarzystwo. I to rzeczywiście jest taki Malczewski lżejszy, przyjemniejszy, dający odpoczynek. I potem znowu zaczynamy poważniejszym, tym razem romantycznym Malczewskim i na przykład jego inspiracjami.
Tak, czyli artysta o wielu twarzach, właściwie od tego wątku rozpoczęłyśmy i tym wątkiem kończymy, bo niby to jest oczywiste, ale jednak uśmiechający się artysta to nie jest najpopularniejszy wizerunek Jacka Malczewskiego, jednak powaga, artysta wcielający się choćby w Chrystusa, są wspaniałe obrazy, które notabene też zobaczymy.
Oczywiście wśród wielu autoportretów są portrety, w których Malczewski ukazuje się, użycza swojej twarzy Chrystusowi.
Tak, Jacek Malczewski, romantyczny, to jest nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Bardzo się cieszymy na tę ekspozycję. Jutro otwarcie, potem oglądać ją można do końca lipca.
Do końca lipca, powiedziałaś. Tak.
Bardzo serdecznie polecamy. Rzecz przygotowana z okazji roku romantyzmu polskiego, w rocznicę ukazania się ballad i romansów, które z całą pewnością Jacek Malczewski czytał.
Czytał i nawet Państwo też będą mogli przeczytać, patrząc na obrazy Jacka Malczewskiego.
Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Urszula Kozakowska-Zaucha, kuratorka tej ekspozycji. Rozumiem, że teraz pędzisz, żeby już ostatnie przygotowania zakończyć. Zapraszamy do muzeum.
Zapraszamy.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.